Otwórzmy Księgę Rodzaju na rozdziale 21 i będziemy czytali wersety dzisiaj od 1 do 21. I nawiedził Pan Sarę, jak obiecał. Uczynił Pan Sarze, jak zapowiedział. I poczęła Sara i urodziła Abrahamowi syna w starości jego, w tym czasie, jak Bóg mu zapowiedział. Abraham nazwał syna swego, który mu się narodził, którego mu urodziła Sara, Izaak. A gdy miał 8 dni, obrzezał Abraham Izaaka, syna swego, jak mu nakazał Bóg. Abraham miał 100 lat, gdy mu się urodził syn jego Izaak. Wtedy Sara rzekła: Bóg wystawił mnie na pośmiewisko. Każdy, kto to usłyszy, śmiać się będzie ze mnie. I rzekła: Któż by był kiedykolwiek przepowiedział Abrahamowi, że Sara będzie karmić piersią dzieci, gdyż w starości jego urodziłam syna. A gdy dziecię podrosło i zostało odstawione od piersi, Abraham wystawił wielką ucztę w dniu odstawienia Izaaka. A gdy Sara ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, którego ta urodziła Abrahamowi, szydzi z jej syna Izaaka, rzekła do Abrahama: Wypędź tę niewolnicę i jej syna. Nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem. Słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi ze względu na jego syna. Lecz Bóg rzekł do Abrahama: Niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Jednakże i z syna niewolnicy uczynię naród, bo jest on potomkiem twoim. Wstał więc Abraham wcześnie rano, a wziąwszy chleb i bukłak z wodą, dał Hagar. Włożył to wraz z dzieckiem na jej barki i odprawił ją. A ona poszła i błąkała się po pustyni Beerszeby. A gdy wyczerpała się woda z bukłaku, porzuciła dziecko pod jednym z krzaków. Potem, odszedłszy, usiadła naprzeciwko w odległości, jak łuk doniesie, mówiąc: Nie chcę patrzeć na śmierć dziecka. Siadła więc naprzeciw i głośno płakała. I usłyszał Bóg głos chłopca i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba i rzekł do niej: Cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest. Wstań, podnieś chłopca i ujmij go ręką swoją, bo uczynię z niego naród wielki. I otworzył Bóg oczy jej i ujrzała studnię z wodą, a poszedłszy, napełniła bukłak wodą i dała chłopcu pić. I był Bóg z chłopcem, a gdy podrósł, zamieszkał na pustyni i był łucznikiem. Mieszkał on na pustyni Paran, a matka jego wzięła dla niego żonę z ziemi egipskiej. Doskonale wiemy, że Bóg zawarł z Abrahamem przymierze. Bóg też zapowiedział, że wypełnieniem tego przymierza będzie syn, będzie potomek Abrahamowy. I z przymierzami jest tak, że na ich wypełnienie często czeka się latami. I przymierze wiąże się zarówno z przywilejami, jak i z obowiązkami dla tych, którzy wstępują w dane przymierze. Czym jest bowiem przymierze? Przymierze jest sojuszem, jest aliansem, jest połączeniem się dwóch stron, które zobowiązują się nawzajem do wypełniania zadań określonych w przymierzu. Wejście w przymierze oznacza, że nie jesteś osamotniony i że możesz liczyć na pomoc swoich sojuszników. Znaczenie przymierzy doskonale widzimy i możemy zrozumieć poprzez historię i poprzez to, co działo się na przestrzeni wieków między krajami i narodami. Na przykład W roku 1930 Polska była w przymierzu z Wielką Brytanią i Republiką Francuską. I gdy 1 września hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę, to efektem tego przymierza było to, że 3 września te kraje wypowiedziały wojnę III Rzeszy. Przymierze bowiem to prawo i obowiązki. Przymierze również określa twoich przyjaciół, ale też twoich wrogów. I fakt, że ktoś napadnie na twego sprzymierzeńca, oznacza, że wchodzisz w nim na stan wojny. Przymierze oznacza rezygnację z części własnej suwerenności i przymierze powoduje, że musisz zareagować nawet tak, jakbyś nie chciał. I dzisiaj też jesteśmy w różnych przymierzach, jako narody, jako państwa. Na przykład nasz kraj jest w przymierzu zwanym NATO i jest w tym przymierzu słynny punkt 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, który jednoznacznie mówi, że jeżeli jedno z krajów będących w przymierzu będzie napadnięte przez inne, to ma uzyskać wszelką możliwą pomoc od sprzymierzonych. I gdy przyglądamy się dzisiejszemu fragmentowi Słowa Bożego, musimy zadać sobie pytanie, czym jest przymierze? Na czym polega jego wypełnienie i też jakie konsekwencje wiążą się często z wypełnieniem przymierza. I czytany tekst podzielimy na dwa ważne fragmenty, żeby zrozumieć znaczenie przymierza z Bogiem. Po pierwsze, w wersetach od 1 do 7, zobaczymy wypełnienie obietnicy, wypełnienie przymierza, na które często czeka się latami. I wypełnienie następuje wtedy, kiedy jesteśmy bliscy utraty nadziei i kiedy nasze zaufanie w dużej mierze jest już podkopane przez wcześniejsze decyzje i przez czas, który minął. A w wersetach od 8 do 21 zobaczymy, jakie są konsekwencje wypełnienia obietnicy, konsekwencje wypełnienia przymierza. Gdyż jak już to mówiłem wcześniej, przymierze to nie tylko prawa, ale też obowiązki. To nie tylko przywilej, ale też zadanie, które zostaje na ciebie nałożone. Więc wróćmy do tekstu z Księgi Rodzaju, z 21 rozdziału i przeczytajmy wersety od 1 do 7. Pozwolę sobie przeczytać te wersety w tłumaczeniu uspółcześnionej Biblii Gdańskiej, żebyśmy zobaczyli, o czym naprawdę ten tekst mówi. Szczególnie proszę, zwróćcie uwagę na werset 6 i 7, gdyż werset 6 został bardzo źle przetłumaczony w Biblii Warszawskiej. Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale faktycznie to tłumaczenie jest bardzo niefortunne i zmienia diametralnie znaczenie tekstu biblijnego. A Pan nawiedził Sarę, jak powiedział, i uczynił Pan Sarze, jak zapowiedział. Sara poczęła bowiem i urodziła Abrahamowi syna w jego starości, w tym czasie, który przepowiedział mu Bóg. Abraham nadał swemu synowi, który mu się urodził, którego mu urodziła Sara, imię Izaak. I Abraham obrzezał swego syna Izaaka, gdy ten miał 8 dni, jak Bóg mu rozkazał. A Abraham miał 100 lat, gdy mu się urodził jego syn Izaak. Wtedy Sara powiedziała: dał mi Bóg powód do śmiechu. Ktokolwiek o tym usłyszy, nie będzie się śmiał ze mną. I dodała: kto by powiedział Abrahamowi, że Sara będzie karmiła piersią dzieci, gdyż urodziłam mu syna w jego starości. Z Bożymi obietnicami jest często tak, że na ich wypełnienie czekamy wiele, wiele lat. Na wypełnienie Bożej obietnicy dotyczącej narodzin Izaaka, Sara i Abraham czekali lata. Niestety popełnili też kolosalny błąd. Błąd niezaufania Bogu, który zaowocował tym, że pojawił się syn nie obietnicy, ale syn ludzkiej woli, ludzkiej decyzji. I co dzieje się, kiedy Bóg realizuje obietnicę po wielu latach? Otóż człowiek jest zdziwiony i mimo tego, że wiemy doskonale, że Bóg jest sprawiedliwy, wiemy doskonale, że Bóg jest prawdomówny i wiemy, że co obiecał w swoim świętym słowie, to na pewno zrealizuje, to jednak często jesteśmy podobni do Sary. Jesteśmy zdziwieni, że Słowo Boże jest prawdziwe i że się realizuje w naszym życiu, że Bóg dochowuje swojej wierności. Często to zdziwienie jest tak wielkie, że przypomina zdziwienie Sary. I zdziwienie potrafi być tak wielkie, że nawet zapominamy o Bożych obietnicach i o tym, że Bóg rzeczywiście zapowiedział, że to się stanie. Zważmy, co mówi Sara. Sara jest tak zdziwiona Izaakiem, wypełnieniem obietnicy, że mówi: kto by powiedział Abrahamowi, że Sara będzie karmiła piersią dzieci, gdyż urodziłam mu syna w jego starości. Kto by powiedział? Czy jej zdziwienie jest na miejscu? Czy jej słowa stoją w zgodzie z prawdą? Któż powiedział Abrahamowi, któż powiedział Sarze wcześniej, że będzie syn obietnicy, że narodzi się Izaak? Kto powiedział? Oczywiście znamy doskonale odpowiedź, że powiedział to Bóg. A mimo to, że Bóg powiedział, i doskonale wiedziała o tym zarówno Sara, jak i wiedział Abraham, to jednak Sara wydaje się być całkowicie zaskoczona. Spójrzmy na Słowo Boże. Czy wiedzieli o tym? Czytamy między innymi w Słowie Bożym, w Księdze Rodzaju, w rozdziale 17, w wersetach od 15 do 21. Potem rzekł Bóg do Abrahama: Saraj, swej żony, nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Będę jej błogosławił i dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów. Od niej pochodzić będą królowie narodów. Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim: czyż stuletniemu może się urodzić dziecko? I czy Sara, 90-letnia, może rodzić? I rzekł Abraham do Boga: oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed twoim obliczem. Na to rzekł Bóg: nie, ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak. A ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim. co do Izmaela, wysłuchałem Cię. Oto pobłogosławię mu i rozplenię go i rozmnożę go nad miarę. Zrodzi on 12 książąt i uczynię z niego naród wielki, ale przymierze moje ustanowię z Izaakiem, którego urodzi ci Sara o tym samym czasie w roku następnym. Więc na pytanie Sary, kto by powiedział Abrahamowi, że Sara będzie karmiła piersią dzieci? Odpowiedź jest prosta. Odpowiedź wynika z Pisma. Bóg. Bóg nie tylko zapowiedział, że Sara porodzi, ale też jednoznacznie Abrahamowi powiedział, że to od Sary będzie pochodził ten, który jest wypełnieniem obietnicy. Ale człowiek jest taką istotą, że o wiele łatwiej uwierzyć mu w to, co widzialne, niż w Bożą obietnicę, że w sytuacji, kiedy Bóg coś obiecuje, człowiek próbuje dalej trwać i prosić Boga o błogosławieństwo dla tego, co sam stworzył, co wynikało z jego niecierpliwości. Zobaczcie na Abrahama. W sytuacji, kiedy Bóg zapowiedział mu wyraźnie narodziny Izaaka, zapowiedział mu, że Sara porodzi, zapowiedział mu nawet dokładnie, kiedy to się stanie. Co robi Abraham? Abraham prosi o błogosławieństwo dla Izmaela, bowiem łatwiej jest uwierzyć nam to, co widzimy i prosić, żeby Bóg pobłogosławił nasze poczynania, niżli uwierzyć w obietnicę, która według naszych wszelkich norm, wszelkich zasad, według naszego czasu i naszej logiki jest niemożliwa do wypełnienia. Więc Abraham doskonale wiedział. Bóg potwierdził mu to. Sam powiedział, że przyjdzie czas, kiedy Sara będzie karmiła piersią dziecko i że Sara urodzi w starości. Ale też doskonale o tym wiedziała Sara, gdyż Bóg również ją poinformował o tym cudzie Bożej wierności i tego, że Bóg swoją obietnicę wypełni i wypełni w czasie właściwym. W Księdze Rodzaju bowiem, w rozdziale 18, w wersetach od 9 do 15 czytamy. Wtedy rzekli do niego, gdzie jest Sara, żona twoja, a on odpowiedział, w tym oto namiocie. Wtedy rzekł, na pewno wrócę do ciebie za rok o tym samym czasie, a wtedy żona twoja Sara będzie miała syna. Sara zaś podsłuchiwała u wejścia do namiotu, które było za nim, a Abraham i Sara byli starzy w podeszłym wieku. Ustało zaś już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet. Toteż roześmiała się Sara sama do siebie, mówiąc, teraz, gdy się zestarzałam, mam tej rozkoszy zażywać i Pan mój jest stary. Na to rzekł Pan do Abrahama. Dlaczego to roześmiała się Sara, mówiąc, czyżbym naprawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się zestarzałam? Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? W oznaczonym czasie, za rok wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna. Wtedy Sara zaparła się, mówiąc, nie śmiałam się, bo się bała, ale on rzekł, nieprawda, śmiałaś się. I zwróćmy uwagę na to, że i Sara doskonale wiedziała o tym, że porodzi, o tym, że syn obietnicy wyjdzie z niej i że będzie on błogosławieństwem. I na pytanie Sary, czy ktokolwiek by powiedział Abrahamowi, że Sara będzie rodziła piersią, musimy odpowiedzieć tak. Bóg powiedział to zarówno Abrahamowi, jak i Tobie. Ale Boże wypełnienie obietnic, Boże wypełnienie przymierza zawsze następuje w czasie, który jest najbardziej odpowiedni z Bożej perspektywy. Nie jest to czas, który wybraliby ludzie. Kiedy bowiem Sara poczęła? Kiedy zaszła w ciążę? Zaszła wtedy, kiedy minęło u niej to, co zwykło bywać u kobiety. Kiedy już nie miesiączkowała i kiedy fizycznie nie było możliwości, żeby mogła mieć dzieci. I kiedy patrzymy na Słowo Boże, kiedy nawet patrzymy na nasze życie i na historię Kościoła, to bardzo często widzimy, że Bóg realizuje swoje obietnice w takim czasie, który z ludzkiej perspektywy jest czasem najgorszym. Czasem, kiedy niemożliwe jest wypełnienie obietnicy i dochowanie przymierza. Bóg robi tak ze względu na swoją chwałę, ze względu na to, żeby człowiekowi nie można było przypisać udziału w tym dziele, ale żeby cała chwała była oddana Bogu i żeby każdy człowiek musiał przyznać, że jest to jego dzieło, nie zaś wybór, nie zaś decyzja, nie zaś wola człowieka. I w Słowie Bożym czytamy, że Sara wtedy urodziła, kiedy Pan ją nawiedził. I zwróćmy uwagę na werset pierwszy i drugi z 21 rozdziału. A Pan nawiedził Sarę, jak powiedział, i uczynił Pan Sarze, jak zapowiedział. Sara poczęła bowiem i urodziła Abrahamowi syna w jego starości, w tym czasie, który przepowiedział mu Bóg. Więc widzimy doskonale, że przymierze jest realizowane i obietnice przymierza wtedy są wypełniane, kiedy jest odpowiedni czas. Nie odpowiedni czas według nas, ale odpowiedni czas z Bożej perspektywy. I fakt, że wola Boża zawsze jest dokładnie przez Boga realizowana, powinna nas wszystkich powinno nas wszystkich skłaniać do posłuszeństwa wobec Boga i do nauki spokojnego czekania na wypełnienie Bożych obietnic. Bo kiedy nie czekamy, kiedy próbujemy wyprzedzić Boże działanie, to podejmujemy decyzje, które są nieodpowiednie. I ich konsekwencje potrafią ciągnąć się latami, tak jak konsekwencja tego, że Sara dała Abrahamowi swoją niewolnicę Hagar, ten z nią obcował, współżył i narodził się z tego Ismael, ciągną się dla fizycznych Żydów, dla fizycznych potomków Izaaka do czasu dzisiejszego. Kiedy patrzymy na Bliski Wschód, na nienawiść między Arabami i nienawiść między Żydami, na ustawiczne wojny, na ataki terrorystyczne, to widzimy, jak straszną rzeczą jest brak cierpliwości w wypełnieniu. Cierpliwości w czekaniu na wypełnienie Bożej obietnicy. Więc nie bądźmy pochopni w działaniu, lecz cierpliwie czekajmy. Cierpliwie czekajmy, kiedy to nastanie Boży czas na wypełnienie tego, do czego Bóg się zobowiązał. I jest jeszcze kolejna rzecz związana z czekaniem. Czekanie uczy też człowieka posłuszeństwa. Uczy tego, że jeżeli Bóg przychodzi i Bóg w swoim czasie realizuje to, co przyobiecał, to my też musimy realizować swoje zobowiązania, które Bóg nam nałożył. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, zostałeś zbudzony do życia przez Ducha Świętego, zostałeś zmartwychwzbudzony ze swoich grzechów, masz udział w pierwszym zmartwychwstaniu, to też jest rzeczą oczywistą, że nie ma dla ciebie problemu w tym, żeby uznać Bożą wolę co do świętości i pobożności wyrażoną chociażby w 10 przykazaniach i że chcesz słuchać Słowa Bożego, bo już doświadczyłeś Bożej łaski i wiesz, że Bóg wszystko, co uczynił i wszystko, czego od nas wymaga i wszystko, co nam objawił w swoim Słowie, objawił nam dla naszego dobra. I zobaczmy, jaka jest postawa Abrahama i Sary wobec Boga w Izaaku. Czy czekają z obrzezaniem? Nie. Czytamy w wersecie 4. I Abraham obrzezał swego syna Izaaka, gdy ten miał 8 dni, jak Bóg mu rozkazał. Skoro jesteś w przymierzu z Bogiem, skoro znasz warunki przymierza, no to jest dla ciebie oczywiste, że starasz się być wykonawcą przymierza, bo wiesz, że przymierze jest obustronne. Bóg do czegoś się zobowiązał, ale też ty masz swoje zobowiązania. W Księdze Rodzaju, w 17 rozdziale, w wersetach od 10 do 12 czytamy: A oto jest przymierze moje, przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochować. Obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna. Obrzeżecie mianowicie ciało na pletka waszego i będzie to znakiem przymierza między mną a wami. Każde wasze dziecię płci męskiej po wszystkie pokolenia, gdy będzie miało 8 dni, ma być obrzezane. Podobnie też wszystkie inne dzieci, zarówno urodzone w domu, jak i nabyte za pieniądze, od jakiegokolwiek cudzoziemca, który nie jest z potomstwa twego. I Abraham nie ma problemu, żeby wypełnić ten znak przymierza na dziecku przymierza. Kiedy jego synek ma 8 dni, obrzezuje go. Wiecie, obrzeska jest tak naprawdę czymś miłym i niebolesnym, ale wiązała się z przymierzem Abrahamowym. I każdy, kto w tym przymierzu był i był mężczyzną, musiał zostać obrzezany. Syn obietnicy wchodzi w przymierze. Syn obietnicy od początku musi być tym, który jest wykonawcą Bożego przymierza. Izaak jest zapowiedzią tego, który jest nasieniem Abrahamowym, naszego Pana Jezusa Chrystusa, w którym błogosławione są wszystkie narody. Tego, którego dobry Bóg Ojciec dał na ziemię, tego, który był od początku posłuszny prawu i prawo wypełnił po to, żebyśmy my już nie musieli żyć pod prawem. I zważcie, że Chrystus też został obrzezany 8 dnia i On wypełnił wszystko, co przymierza uczynków nakładały na człowieka. I kiedy patrzę na postawę Abrahama wobec Izaaka i na to, że wszelka sprawiedliwość Boża musiała zostać zrealizowana i że Izaak od początku swego życia, od poczęcia, poprzez urodzenie i poprzez obrzezanie dnia ósmego chodzi w przymierzu Abrahamowym i jest wierny temu przymierzu, to przypomina mi się również chrzest naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Mateusza w 3 rozdziale, w wersetach od 14 do 15 czytamy słynną rozmowę Jana i Chrystusa. Czytamy, Jan odmawiał mu. Odmawiał Jan Chrystusowi chrztu, mówiąc, ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. A Jezus odpowiadając, rzekł do niego, ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. I rzeczywiście godzi się wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wszystko, co czytamy w Słowie Bożym, musi być realizowane w dzieciach obietnicy. I musi być widoczne posłuszeństwo, które jest z wiary, które jest z poznania Pana Boga. I skoro Abraham był posłuszny Bogu, to tym bardziej my, którzy jesteśmy w lepszym przymierzu, w przymierzu Jezusa Chrystusa. I kiedy to nie nasze ciała zostały obrzezane, ale kiedy Bóg dokonał obrzeski naszego serca, to w tym sercu musi zamieszkać prawo Boże, musi zamieszkać posłuszeństwo wobec Boga i nasze umysły muszą być tymi, które myślą w kategoriach chrystusowych. Myślą o tym, że godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość, gdyż zostaliśmy już usprawiedliwieni przez Boga i mamy udział w lepszym przymierzu, którego gwarantem jest Bóg i które zostało przez Boga wypełnione. Dzięki ofierze, dzięki życiu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy przymierze jest realizowane i kiedy widać owoce tego przymierza, ten owoc w przypadku Abrahama i Sary, którym był Izaak, a w naszym przypadku nasz Pan Jezus Chrystus, to powoduje to prawdziwą radość. Tak jak czytamy w Słowie Bożym, że mamy bez ustanku się radować, nieustannie, pamiętając, jak wielka łaska nas spotkała, w jak wielkim przymierzu mamy udział. I czytamy piękne słowa w wersetach od 5 do 6. A Abraham miał 100 lat, gdy mu się urodził jego syn Izaak. Wtedy Sara powiedziała, Bóg dał mi powód do śmiechu. Ktokolwiek o tym usłyszy, będzie się śmiał ze mną. I rzeczywiście powodem do śmiechu, powodem do radości jest wypełnienie Bożej obietnicy. Nie jest to tak, jak zostało to przetłumaczone w Biblii Warszawskiej, w 6 wersecie, Bóg wystawił mnie na pośmiewisko. Każdy, kto to usłyszy, śmiać się będzie ze mnie. Nie. Tak nie jest. Wypełnienie Bożej obietnicy to jest radość, nie pośmiewisko. Człowiek, który doświadcza Bożej łaski, cieszy się. Widzi tą ogromną zmianę w swoim życiu. I dla kobiety na Bliskim Wschodzie w czasach Sary i w czasach dzisiejszych syn jest wielką radością. syn jest zmyciem pewnej hańby, gdyż uważało się wtedy i uważa się dzisiaj nadal na Bliskim Wschodzie, że kobieta, która nie urodziła dziecka, nie urodziła syna, jest wybrakowana. I to znaczy, że Bóg jej nie błogosławi, że jakiś grzech na sobie nosi, jakąś hańbę. I Sara nigdy by nie powiedziała, że jest to dla niej pośmiewisko, że jest to hańba. Nie, jest to radość. I tak samo my dzisiaj, mając udział w lepszym przymierzu przez krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, zbawienie, nie traktujmy jako pośmiewisko, ale traktujmy jako wielką radość i cieszmy się i dzielmy się tą radością z innymi. I Sara doskonale wiedziała, że ona się śmieje, ona się cieszy i ktokolwiek usłyszy o jej radości, o tym, co Bóg jej sprawił, szczególnie ci, dla których była ona osobą bliską, może była przyjaciółką, ci będą się też śmiali z nią i radowali ze szczęścia, które spotkało ją po tylu latach nieszczęścia, po tylu latach braku zewnętrznego dowodu na to, że jest osobą, którą Bóg kocha, którą Bóg błogosławi i która jest wierna Bogu we wszystkim. I widzimy w tym naprawdę Bożą wspaniałość. Ale też widzimy pewne ostrzeżenie. Drogi bracie, droga siostro, czekajmy. Nie starajmy się wyprzedzać Bożego działania, lecz cierpliwie czekajmy, kiedy Bóg wypełni swój element przymierza. 3 września Francuzi i Wielka Brytania wypowiedzieli wojnę III Rzeszy. I musieliśmy długo czekać, jako Polacy, żeby doszło do wojny prawdziwej. Ale do tego doszło. I tak jest z każdym przymierzem. Trzeba czasu, żeby było ono wypełnione. I tak jak w 1939 Polakom wydawało się, że to przymierze nie do końca jest prawdziwe, fikcyjne, tak i dzisiaj wielu ludziom wydaje się, że przymierze z Bogiem nie do końca działa. Ale w przeciwieństwie do ludzi, którzy zawodzą i potrafią zmieniać przymierza, potrafią zostawić sojusznika samego, Bóg nigdy cię samego nie zostawi. Nigdy nie odda cię na pastwę świata, ciała i diabła, gdyż Bóg jest zwycięzcą. I On wie, że zwycięstwo już zostało osiągnięte. Ale pamiętajmy też o kolejnej rzeczy. Realizacja przymierza niesie ze sobą konsekwencje. Fakt, że jedna strona realizuje przymierze, Bóg w przypadku Abrahama, powoduje, że i Abraham musiał się oczyścić. I musiał zrezygnować z tego, co było widocznym znakiem jego niecierpliwości i jego braku ufności wobec Boga. Musiało dojść do wygonienia Ismaela. Musiało dojść do rozdzielenia między dzieckiem obietnicy a dzieckiem cielesnego, zmysłowego myślenia Sary i Abrahama. Przyjrzyjmy się teraz z uwagą wersetom od 8 do 21. Dziecko rosło i zostało odstawione od piersi. I Abraham wyprawił wielką ucztę w dniu odstawienia Izaaka. Gdy Sara zobaczyła syna Egipcjanki Hagar, którego ta urodziła Abrahamowi szydzącego, powiedziała do Abrahama: Wyrzuć tę niewolnicę i jej syna, bo syn tej niewolnicy nie będzie dziedziczyć z moim synem Izaakiem. Słowa te wydawały się Abrahamowi bardzo przykre ze względu na jego syna. Wtedy Bóg powiedział do Abrahama: Niech ci nie będzie przykro z powodu chłopca i twojej niewolnicy. Posłuchaj wszystkiego, co Sara mówi do ciebie, bo w Izaaku będzie nazwane twoje potomstwo. Syna zaś tej niewolnicy również uczynię narodem, bo jest on twoim potomstwem. Abraham wstał więc wcześnie rano, wziął chleb i bukłak wody i dał Hagar, wkładając jej to na ramię, oraz wziął dziecko i odprawił ją. Ona zaś odeszła i błąkała się po pustyni Beer-Szeby, a gdy skończyła się woda w bukłaku, porzuciła dziecko pod jednym z krzewów. Potem odeszła i usiadła naprzeciw niego w odległości strzału z łuku. Mówiła bowiem: Nie będę patrzyła na śmierć dziecka. Usiadła więc naprzeciwko niego i zaczęła głośno płakać. I Bóg usłyszał głos chłopca, i anioł Boży zawołał na Hagar z nieba: Co ci jest, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest. Wstań, podnieś chłopca i weź go za rękę, bo uczynię go wielkim narodem. Wtedy Bóg otworzył jej oczy i zobaczyła studnię z wodą. Poszła więc, napełniła bukłak wodą i dała chłopcu pić. I Bóg był z chłopcem. Urósł i mieszkał na pustyni i stał się łucznikiem. A mieszkał na pustyni Paran i jego matka wzięła dla niego żonę z ziemi egipskiej. Opisane wydarzenia miały miejsce, kiedy Izaak mógł mieć między 2 a 3 lata, a jego brat Ismael miał lat około 16. I prawda jest dosyć prosta. Nigdy nie będzie zgody między tym, co narodziło się z woli człowieka, a tym, co rodzi się z woli Bożej. I pamiętajmy o tym, że nasze działanie, które często jest pochopne i opiera się na ludzkim sposobie myślenia, prowadzi nas do jednego miejsca, do miejsca problemu, do miejsca, kiedy Bóg zmusi nas do rozdzielenia tego, co jest zgodne z Jego wolą i tego, do czego sami doprowadziliśmy. Pamiętajmy o tym, że Abraham kochał Ismaela. Kochał syna, którego porodziła mu Hagar. Doskonale widzieliśmy, jak zabiega o pomyślność Ismaela, nawet wtedy, kiedy Bóg zapowiada mu narodziny Izaaka. I nie chciał, żeby ten syn od niego odchodził. Ale nie jest możliwe, że w sytuacji, kiedy Bóg dochowuje obietnicy i jest wierny przymierzu, żebyś ty albo ja pozostali niewierni. Przymierze jest formą umowy, która nakłada na obie strony prawa i obowiązki, przywileje i zobowiązania. I co czytamy w wersetach od 9 do 11? Gdy Sara zobaczyła syna Egipcjanki Hagar, którego ta urodziła Abrahamowi szydzącego, powiedziała do Abrahama: wyrzuć tę niewolnicę i jej syna, bo syn tej niewolnicy nie będzie dziedziczyć z moim synem Izaakiem. Słowa te wydawały się Abrahamowi bardzo przykre ze względu na jego syna. Między dziećmi, każdy, kto miał dzieci w różnym wieku, dochodzi do różnych sytuacji. Na pewno widzieliśmy, jak nasze dzieci się kłóciły. Na pewno widzieliśmy, jak jedno dziecko szydziło z drugiego, jak się naśmiewało. I wtedy interweniowaliśmy. Staraliśmy się ten problem rozwiązać. Kiedy Sara dostrzegła, widziała sytuację, że 16-letni mniej więcej Ismael szydzi, śmieje się, naigruje z jej syna, zainterweniowała w sposób bardzo ostry. Od razu poszła do Abrahama i kazała mu wyrzucić zarówno Hagar, jak i jej syna. I teraz pomyślcie o Abrahamie. Kochał Ismaela. Był to jego syn, zrodzony z niego. Może był w jakiś tam sposób fizyczny czy emocjonalny podobny do Abrahama. Abraham 16 lat z nim spędził, a jego żona mówi: wyrzuć go. Wyrzuć go, bo on nie będzie dziedziczył z moim synem Izaakiem. I ona miała rację, bo wcześniej słyszał doskonale Abraham, że to od Izaaka będzie liczone jego potomstwo. Ale był w trudnej sytuacji. Abraham kochał swojego syna, chciał dla niego dobrze. I przyjrzyjmy się jeszcze wersetowi 11. Gdyby ten werset przetłumaczyć bardzo dosłownie, to byśmy zobaczyli, myślę, w sposób jeszcze lepszy, jakie się słowa Sary wydawały Abrahamowi. Słowo to wydawało się bardzo niegodziwym w oczach Abrahama ze względu na jego syna. I rzeczywiście było to niegodziwe. Współżył seksualnie Abraham z niewolnicą. Ta urodziła mu syna. I w sytuacji, kiedy jego żona, Sara, rodzi syna, bierze i wyrzuca Hagar i Ismaela na pustynię. Faktycznie na pewną śmierć wygania. Jest to niegodziwe. Uczciwi ludzie tak nie postępują. I rzeczywiście w tamtych czasach takie postępowanie było niegodziwe i wiązało się z tym, że na Abrahama wszyscy normalni ludzie, normalni mężczyźni patrzyliby jak na człowieka, który jest niemoralny, nieuczciwy, niegodziwy, który wykorzystał niewolnicę i ją wyrzucił. Więc nie dziwi tutaj to, że Abraham ze względu na syna nie chciał tego zrobić. Po pierwsze, kochał Ismaela. Nie był on strasznym człowiekiem, Abraham. Zabiegał o dobro Ismaela. A po drugie, wyrzucenie kobiety, która urodziła ci dziecko, z tym dzieckiem z domu, tak naprawdę z niczym, jest niegodziwe. I będzie tak postrzegane chyba dopóki ludzkość będzie istniała, dopóki ludzkość będzie żyła. I często, kiedy patrzymy z Bożej perspektywy na to, co mamy zrobić, to jest nam trudno, bo to, do czego wzywa Bóg, w oczach ludzi wydaje się być niegodziwe. Wypełnienie obietnicy przez Boga powoduje, że doskonale widzimy, że i my musimy być tak wierni, tak sprawiedliwi, tak doskonali jak Bóg. W Ewangelii świętego Łukasza w rozdziale 14, w wersetach od 26 do 27, Pan Jezus mówi takie słowa do uczniów. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a nawet swego życia, nie może być moim uczniem. Kto nie niesie swego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. I Abraham, chociaż kochał Ismaela, musiał go potraktować w taki sposób, jakby go nienawidził. Musiał go wygnać wraz z jego matką. I jest to trudne, żeby kochać tak bardzo Boga, żeby móc zrezygnować z braci fizycznych, z sióstr, z rodziny i żeby wola Boża była postawiona na pierwszym miejscu. I gdyby nie łaska Boża, gdyby nie fakt, że to w Jezusie Chrystusie jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, ale też i do posłuszeństwa wobec Boga Ojca, myślę, że nie bylibyśmy w stanie do tak radykalnej miłości wobec Boga. W liście do Galacjan w 4 rozdziale, w wersetach od 21 do 31, widzimy wyraźnie, dlaczego musiało dojść do wygonienia Ismaela, czego jest to obrazem i jakie to ma znaczenie też alegoryczne dla Kościoła. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod prawem, czy nie słuchacie, co mówi prawo. Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten z niewolnicy urodził się według ciała, ten zaś z wolnej według obietnicy. Ma to znaczenie alegoryczne. Te kobiety oznaczają dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, jest nim Hagar. Hagar bowiem to góra Synaj w Arabii, a odpowiada ona dzisiejszemu Jeruzalem, bo jest ono w niewoli wraz ze swoimi dziećmi. Natomiast Jeruzalem, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką nas wszystkich. Napisane jest bowiem, raduj się niepłodna, która nie rodzisz, wykrzyknij i zawołaj, która nie znasz bólów porodowych, bo ta opuszczona ma więcej dzieci niż ta, która ma męża. My więc, bracia, jak Izaak, jesteśmy dziećmi obietnicy, lecz jak kiedyś ten, który urodził się według ciała, prześladował tego, który urodził się według ducha, tak dzieje się mi teraz. Co jednak mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i jej syna. Nie będzie bowiem syn niewolnicy dziedziczył synem wolnej. Tak więc, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. I ta historia ma przynajmniej podwójne znaczenie. Z jednej strony pokazuje wyraźnie, że przymierze z Bogiem musi być zrealizowane przez tego, który jest w przymierzu, nawet wtedy, kiedy jest bolesne i że Boga trzeba bardziej kochać nawet niż swoje dziecko. Z drugiej strony pokazuje nam na ważną rzecz, na to, że nowe, lepsze przymierze, które mamy w Jezusie Chrystusie, który jest tym, w którym ostatecznie realizuje się przymierze abrahamowe, że to przymierze rodzi prawdziwych synów abrahamowych, prawdziwe córki Sary, tych, którzy żyją już w wolności chrystusowej, a nie pod jarzmem prawa, którzy są wolni dzięki temu, że zostali przez Chrystusa wykupieni i którzy nie znają niewoli dzięki tej ofierze. I pokazuje to nam, że Kościół jest właśnie społecznością dzieci abrahamowych. Zarówno są to ci, których Bóg powołał do wiary z Żydów, jak i tych, których Bóg powołał do wiary z pogan. I dlatego w potomku, w nasieniu Abrahamowym, w Jezusie Chrystusie błogosławione są wszystkie narody. I musi dojść do wygnania z Kościoła nauki o zbawieniu z uczynków, do wygnania z Kościoła nauki, że możesz stanąć przed Bogiem w szacie własnej sprawiedliwości, do wygnania nauki, że człowiek bez łaski Bożej może cokolwiek uczynić. I choć Abrahamowi wydawało się to naprawdę niegodziwe, że miał wypędzić Hagar z Ismaelem, to co mówi Bóg? Bóg potwierdza, że to Sara ma rację. W wersecie 12 czytamy wyraźnie: niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Bóg potwierdza słowa Sary i każe te słowa zrealizować Abrahamowi. Z drugiej strony Bóg pozostaje wierny obietnicy, którą dał Abrahamowi, że pobłogosławi Ismaelowi i że z niego również będzie wielki naród. Czytamy bowiem w wersecie 13: jednakże i z syna niewolnicy uczynię naród, bo jest on potomkiem twoim. I tutaj rodzi się pytanie, czy narodzenie Ismaela było zgodne z wolą Bożą? Czy Bóg mógł temu przeciwdziałać, mógł nie dopuścić do tej sytuacji? Oczywiście mógł. Bóg może wszystko. Mógł sprawić, że Hagar nie zajdzie w ciążę, mógł powstrzymać Saraj przed podjęciem tej decyzji, mógł powstrzymać Abrahama, mógł uczynić wszystko. Lecz było to wolą Bożą, żebyśmy zrozumieli po pierwsze Ewangelię i żebyśmy zrozumieli, czym góruje łaska nad prawem i czym góruje Boża wola nad wolą naszą. Pamiętajmy też, że Stary Testament jest księgą precedensów. W prawie anglosaskim precedensy prawne powodują, że wiadomo, jaki będzie wyrok, jaka będzie decyzja sądu. Precedensy, które widzimy na kartach Starego Testamentu, są bardzo ważne dla Kościoła Nowego Testamentu, gdyż pokazują nam praktyczne Boże działanie, praktyczne Boże decyzje i są niezwykle ważne dla zrozumienia zarówno Ewangelii, jak i pobożności, jak i całości chrześcijańskiego życia. I Abraham realizuje tutaj Boże postanowienie dotyczące Ismaela. Wstaje wcześnie rano, bierze chleb i bukłak z wodą, dał Hagar, włożył to wraz z dzieckiem na jej barki i odprawił ją. Kiedy czytamy, że włożył to na jej barki wraz z dzieckiem, to nie rozumiemy, że 16-latek został w jakiś sposób fizycznie włożony na barki Hagar. To znaczy, że ona jest za niego odpowiedzialna. To znaczy, że cały ciężar faktycznie będzie spoczywał na tej kobiecie. Nie zostaje wyprawiona, tak naprawdę zostaje wyrzucona. Niewiele dostaje na podróż. Dostaje bukłak z wodą i chleb. Nawet czytamy tu chleb, a nie chleby. I ta biedna kobieta będzie się błąkała po pustyni Beer-Szeby. I wiecie, czy to nie wygląda niegodziwie? Bogaty człowiek, wstawszy rano, faktycznie wyrzuca swoją niewolnicę ze swoim synem. I myślę, że serce Abrahama było zbolałe i nie przyszło mu łatwo wypełnić tutaj zadania, które Bóg na niego położył. Ale Bóg jest wierny. Jeżeli Bóg coś obieca, to obietnicy dopełnia. Czytamy dalej, a gdy wyczerpała się woda z bukłaku, porzuciła dziecko pod jednym z krzaków. Potem, odszedłszy, usiadła naprzeciwko w odległości, jak łuk doniesie, mówiąc: nie chcę patrzeć na śmierć dziecka. Siadła więc naprzeciw i głośno płakała. Te wersety 15 i 16 pokazują nam dramatyczną sytuację. Strzał z łuku to była odległość między 30 a 40 metrów, przepraszam. Była blisko swego syna, wody nie było. Na pustyni bez wody długo człowiek nie jest w stanie wytrwać. I sytuacja była trudna, tragiczna, niemożliwa do realizacji. I wtedy, kiedy sytuacja jest tragiczna, z ludzkiego punktu widzenia niemożliwa, wtedy często właśnie przychodzi Bóg z łaską. Ale Hagar powinna być na to przygotowana, gdyż miała już bardzo podobną sytuację w swoim życiu. Hagar to słowo znaczy ucieczka i zapewne pamiętacie z rozdziału 16 Księgi Rodzaju, jak ona uciekła od Saraj, kiedy ta jej dokuczała. I wtedy również była ingerencja Boża. Otwórzmy rozdział 16 Księgi Rodzaju i przeczytajmy wersety od 7 do 13. I znalazł ją anioł pański przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur, i rzekł: Hagar, niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: uciekłam przed panią moją Saraj. Na to rzekł do niej anioł pański: wróć do swej pani i oddaj się pod jej władzę. Rzekł jeszcze do niej anioł pański: rozmnożę bardzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnogości nie będzie można go policzyć. Nadto rzekł do niej anioł pański: oto poczęłaś i urodzisz syna i nazwiesz go Ismael, bo Pan usłyszał o niedoli twojej. Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu i będzie nastawał na wszystkich pobratyńców swoich. I nazwała Pana, który mówił do niej: tyś Bóg, który mnie widzi, bo mówiła: wszak oglądałam tutaj tego, który mnie widzi. Zobaczcie, że sytuacja Hagar i sytuacja Sary jest w sumie podobna. Obie usłyszały Boże potwierdzenie, że Bóg będzie błogosławił je i ich potomków, że będą matkami wielkich narodów. Więc kiedy Hagar usiadła i zaczęła płakać, chyba nie pamiętała o tej wcześniejszej obietnicy i nie pamiętała o tym, który widzi i który odpowiada, ale on pamiętał. On zareagował, on złożył obietnicę i tą obietnicę zrealizuje. I przeczytajmy z 21 rozdziału wersety od 17 do 19. I usłyszał Bóg głos chłopca i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba i rzekł do niej: cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest. Wstań, podnieś chłopca i ujmij go ręką swoją, bo uczynię z niego naród wielki. i otworzył Bóg oczy jej i ujrzała studnie z wodą. A podszedłszy, napełniła bukłak wodą i dała chłopcu pić. Kiedy Bóg interweniuje, to faktycznie otwiera ci oczy. Otwiera ci oczy, żebyś zobaczył pełnię Jego błogosławieństwa, żebyś zobaczył Jego wierność i przy Bożej interwencji, tu przy Hagar, wcześniej czytaliśmy też, jak Bóg interweniował u Sary, Bóg przypomina o obietnicy. Bóg wie, że my ludzie mamy bardzo krótką pamięć i że często jest tak, że kiedy widzimy trudności, one potrafią nam całkowicie zakryć widok na Bożą łaskę i na Boże obietnice. I kiedy przychodzi Bóg, kiedy przychodzi Ten, który nas ratuje, mówi: nie bój się, wstań, podnieś się, i pokazuje faktyczne rozwiązanie. I przypomina obietnicę. I kiedy masz chwilę trudności i jesteś jak ta Hagar na pustyni i znikąd ratunku, przypomnij sobie o Bożych obietnicach. Otwórz Biblię, może na przykład Księgę Psalmów, może tą historię, którą dzisiaj czytamy. I pamiętaj, że Bóg jest wierny. Nawet wtedy, kiedy my stoimy na bakier z wiernością i jesteśmy skupieni tylko na swojej sytuacji, widzimy jedynie beznadziejność. I niech Bóg, drogi bracie, droga siostro, otworzy twoje oczy na wszystkie obietnice, które zostawił nam w Słowie Bożym. I co czytamy dalej w wersetach od 20 do 21? I był Bóg z chłopcem, gdy podrósł, zamieszkał na pustyni i był łucznikiem. Mieszkał on na pustyni Paran, a matka jego wzięła dla niego żonę z ziemi egipskiej. I był Bóg z chłopcem. Jedno z najpiękniejszych wyrażeń w Biblii. Jeśli jest tobą Bóg, to któż będzie przeciwko tobie? Jeśli On będzie błogosławił, to czy jest ktoś albo coś w stanie to błogosławieństwo zniweczyć? I historia zarówno Hagar i Ismaela, jak i Sary i Izaaka pokazuje nam, że Bóg jest naprawdę dobry. Że Bóg nas skutecznie jest w stanie zaopatrzyć w to, czego potrzebujemy w każdy czas. I niech stąd płynie lekcja ufności dla ciebie i dla mnie. Ufności, żebyśmy realizowali wolę Bożą, która została nam objawiona w Jego Słowie. Żeby 10 przykazań było naprawdę wypisane w naszych sercach i żebyśmy byli czcicielami Boga żywego, którzy pamiętają o Nim nie tylko wtedy, kiedy wszystko dzieje się po naszej myśli, ale i wtedy, kiedy znikąd nie widać nadziei. Bo widzimy wyraźnie, że tam, gdzie zaczyna się nasza niemożność, często też zaczyna się Boże piękne działanie w naszym życiu. I pamiętajmy, że skoro jesteśmy w przymierzu z Bogiem, to przymierze definiuje nasze działanie i często będzie się wiązało z tym, że będziemy musieli jasno zdefiniować, kto jest naszym wrogiem, a kto jest naszym przyjacielem. Przymierze z Bogiem jest wielkim przywilejem, ale drogi bracie, droga siostro, jest też wielkim obowiązkiem. Bądź więc wierny, wierny we wszystkim, co ci Bóg daje, i ucz się czekać. Czekać cierpliwie, aż Bóg wypełni to, do czego się obiecał, i nie chciej przyspieszać tego. żebyś nie musiał później, tak jak Abraham, przechodzić przez jeszcze trudniejsze doświadczenia i próby. Amen.